Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Jutro w Krakowie rozpoczyna się Międzynarodowy Kongres dla Pokoju. O jego przebiegu i znaczeniu będziemy rozmawiać z kardynałem Stanisławem Dziwiszem, który udzielił wywiadu wysłannikowi włoskiej redakcji Radia Watykańskiego Stefanowi Leszczyńskiemu. Ksiądz Leszek Gęsiak zaprezentuje wrześniowy numer Posłańca Serca Jezusowego, natomiast ksiądz Adam Wąs w cyklicznej audycji Wobec Islamu opowie dziś o Zjednoczonych Emiratach Arabskich. W sobotę 5 września na program zaprasza Krzysztof Bronk.
Do Krakowa przyjeżdżają już przedstawiciele różnych religii świata, którzy wezmą udział w Międzynarodowym Kongresie dla Pokoju. Jego organizatorem jest Archidiecezja Krakowska i Rzymska Wspólnota Świętego Idziego. Honorowy patronat nad kongresem objął prezydent Rzeczpospolitej Lech Kaczyński. Spotkanie nawiązuje do dziedzictwa Jana Pawła II, mówi kardynał Stanisław Dziwisz.
Wspólnota Sant'Egidio i Archidiecezja Krakowska rozpoczyna jutro Międzynarodowy Kongres dla Pokoju zatytułowany Ludzie i Religie z okazji 70. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Ten kongres zatytułowaliśmy Asyż w Krakowie, bo to spotkanie jest na przedłużeniu inicjatywy Ojca Świętego sprzed laty, spotkania modlitewnego w Asyżu. Spotkania, które miało na celu modlitwa o pokój, w tamtym okresie zagrożony, niepewny, modlitwa wszystkich religii, nie tylko modlitwa, ale i dialog mający na celu zbliżenie narodów i stwarzanie atmosfery pokojowej. Spotkanie w Krakowie nawiązuje do tego wielkiego dziedzictwa Jana Pawła II. Dzięki wspólnocie świętego Idziego z Rzymu. Oni podjęli ideę Asyżu i kroczą przez świat, głosząc pokój i równocześnie pracując dla pokoju. Ojciec Święty w Asyżu powiedział: pokój to warsztat pracy otwarty dla wszystkich. Tym warsztatem staje się miasto Kraków w tym roku i zaproszone wszystkie religie możliwe z całego świata, które odpowiedziały pozytywnie i już przybywają do Krakowa. Chrześcijanie, katolicy, niekatolicy, wspólnoty kościelne, przybywają kardynałowie. Cieszę się zwłaszcza z obecności kardynała Kaspera, który jest odpowiedzialny za jedność w Kościele, a także kardynała Echegaraya, który był u początków idei Asyżu i bardzo wspierał tę ideę Ojca Świętego Jana Pawła II. Cieszę się z obecności innych kardynałów, kardynała Pupar, a także kardynała Sepe, który 2 lata temu gościł w Neapolu wspólnotę Sant'Egidio i Kongres dla Pokoju. Był obecny również i Ojciec Święty na tym kongresie w Neapolu. Będzie obecny także i w Krakowie poprzez Radio Watykańskie i telewizję. Poobiecał nam przesłać pozdrowienie i swoje myśli w nawiązaniu do wspomnienia Asyżu tego pierwszego zorganizowanego przez Ojca Świętego Jana Pawła II.
Bezpośrednim kontekstem spotkania jest 70. rocznica wybuchu II wojny światowej. Jakie stąd płynie przesłanie?
Trzeba, abyśmy przebaczyli, ale nie zapomnieli, żebyśmy pamiętali okrutność II wojny światowej. Zwłaszcza, że dziś starają się niektórzy rozmyć tę pamięć. Wszystko trzeba robić, ażeby pamiętać o tym, co się wydarzyło w Auschwitz, o tym, co się wydarzyło na świecie, prawie 60 milionów ofiar wojny, żeby to się w przyszłości nie powtórzyło. Także w czasie tego kongresu będziemy wspominać, rozważać, Bogu dziękować za wolność, którą odzyskaliśmy 20 lat temu, suwerenność naszej ojczyzny, a także innych państw sąsiadujących z Polską. Trzeba wspomnieć też i pierwszy kongres, pierwsze spotkanie Ludzi dla Pokoju, które odbyło się w Warszawie 20 lat temu. To wszystko w pierwszym dniu zaniesiemy do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach, aby tam prosić miłosiernego Boga o pokój, który i dziś w różnych rejonach świata jest zagrożony. Bogu dziękuję, że ta inicjatywa doszła do skutku i że pamięć Ojca Świętego, jego dziedzictwo ciągle jest żywe.
Jak Kraków, miasto i archidiecezja podchodzą do tego spotkania?
Kraków jako miasto, jako diecezja ma wielki przywilej, a także obowiązek podtrzymywania myśli i pamięci Jana Pawła II. Jest to wielkie jego dziedzictwo, które nam zostawił Asyż. W tym roku pragniemy powrócić do jego myśli, do jego natchnienia, żeby zaprosić wszystkie religie całego świata do Asyżu, do miasta św. Franciszka, aby tam wspólnie się modlić o pokój, który był wtedy bardzo zagrożony. Groziła bowiem wojna gwiezdna. Na apel Ojca Świętego odpowiedziały wszystkie religie. Przyjechali przedstawiciele wszystkich religii światowych, religii monoteistycznych i azjatyckich religii afrykańskich. Tylko on mógł zaprosić i cieszyć się pozytywnym odzewem wszystkich przedstawicieli religii światowych. W tym roku dzięki wspólnocie Sant'Egidio takie spotkanie odbywa się w Krakowie. Kraków stał się warsztatem pracy otwartym dla wszystkich, zwłaszcza religii światowych, spotkania modlitewne, spotkania w panelach podejmujących różne tematy, bardzo ciekawe, a także pielgrzymka do Auschwitz, pielgrzymka pokutna o chlebie i wodzie. Chcemy całemu światu przypomnieć tragizm II wojny światowej, przypomnieć, bo czasem są te niebezpieczeństwa, zmiany historii. Pragniemy przypomnieć i modlić się tam za ofiary, a równocześnie modlić się o pokój na świecie. Cieszę się, że Kraków może podjąć wielu, wielu przedstawicieli religii światowych. Zwłaszcza cieszę się z obecności przedstawicieli kościołów prawosławnych. Polska leży na styku zachodu ze wschodem. W czasie tych spotkań w grupach będzie czas na wypracowanie apelu do całego świata. Ale na pewno podstawą będzie ostatnia encyklika Ojca Świętego Benedykta XVI, który mówi, że miłość jest podstawą pokoju w świecie. Miłość i sprawiedliwość. Więc ten kierunek na pewno przyświeca całemu naszemu spotkaniu. Poprzez miłość i sprawiedliwość dążymy do pokoju na świecie, do sprawiedliwości społecznej. Czyli podstawą jest pokój.
W 2006 roku Oświęcim odwiedził Benedykt XVI. Jakie znaczenie miała ta wizyta i jakie znaczenie będzie miała pielgrzymka do Auschwitz uczestników tego kongresu?
Do wizyty Ojca Świętego Benedykta XVI żyliśmy w tej atmosferze pamięci, aby nie zapomnieć. Od jego wizyty w Auschwitz rozpoczął się nowy etap przebaczenia. I to jest ważny etap. Myślę, że i ta wizyta, która jest wizytą pokutną, pielgrzymką pokutną, przyczyni się do przebaczenia i do pojednania międzynarodowego. O to się będziemy modlić i ta pielgrzymka winna mieć ten wyraz pojednania i przebaczenia. Ta tęcza, która się ukazała w czasie przemówienia Benedykta XVI nad Birkenau, znacząca. Wszyscy zrozumieli, że to jest przyszłość. Pojednanie, zjednoczenie narodów dla dobra wszystkich w imię pokoju.
Mówił kardynał Stanisław Dziwisz, metropolita krakowski, współorganizator spotkania Ludzie i Religie.
Z redakcji katolickich.
Posłuchaj i przeczytaj.
Radość i smutek są jak dwa bieguny. Ludzka wrażliwość odróżnia je i klasyfikuje, odczytując pozostawiane przez nie w naszej świadomości ślady. I choć stoją po przeciwnych stronach naszej uczuciowości, to jak dobro i zło, czy miłość i nienawiść mogą się z sobą spotykać i przenikać. Szukając źródeł prawdziwej radości, czemu poświęcony jest w dużej części wrześniowy numer Posłańca, warto sięgnąć do ćwiczeń duchownych świętego Ignacego Loyoli. W będących ich częścią regułach rozeznawania duchowego wspomina on między innymi, iż właściwością Boga jest to, że w poruszeniach duszy daje on prawdziwą radość i wesele, a usuwa wszelki smutek i zamieszanie. Tak więc to Bóg jest tym, który może człowieka pocieszyć i umocnić, pokazać dobrą perspektywę i sens tego, co człowiek na swej drodze spotyka, nawet wtedy, gdy wydaje mu się, że ból, cierpienie, choroba czy niepowodzenia są nie do pokonania. Bóg może, bo jest przecież źródłem radości. Pisząc o radości, zastanawiamy się, czy jej oznaką jest śmiech, a także jak odróżnić tę powierzchowną, zewnętrzną od tej głębokiej, wewnętrznej. Zagłębiamy się w przesłanie Ewangelii, szukając w niej zachęty do tego, by radować się zawsze. Rozważamy, jak będzie wyglądało nasze szczęście wieczne i co ono właściwie znaczy. Patrzymy na nas, Polaków, starając się zobaczyć, czy jesteśmy narodem uśmiechniętym, radosnym i wesołym, któremu poczucie humoru może poprawić opinię o nas w wielkiej rodzinie świata. Rozmawiamy także z księdzem kardynałem Franciszkiem Macharskim, osobą, która uśmiechnięta jest zawsze. Dzieli się on z nami, jak i gdzie ta jego autentyczna, życiowa pogoda ducha czerpie swoją moc. Wrzesień obfituje w ważne wydarzenia i rocznice. Towarzyszymy więc wszystkim, którzy po wakacyjnej przerwie wracają do szkoły. Patrzymy na Europę po 70 latach od wybuchu II wojny światowej, a także na polskich jezuitów w Chicago, którzy przybyli 75 lat temu do tego największego poza terytorium naszego kraju polskiego miasta, przenosząc tam, z Nowego Jorku, redakcję przygotowywanej dla amerykańskiej Polonii wersji Posłańca. Wydajemy więc nasz miesięcznik w Chicago już od 75 lat, co niewątpliwie jest powodem do dumy i wielkiej radości. Zapraszam więc bardzo serdecznie do sięgnięcia po wrześniowy numer Posłańca i życzę dobrej lektury.
Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Wobec islamu. Przed mikrofonem ksiądz Adam Wąs, werbista.
Kraje Półwyspu Arabskiego i Zatoki Perskiej, Zjednoczone Emiraty Arabskie. Jak sama nazwa wskazuje, Zjednoczone Emiraty Arabskie są bliskowschodnią federacją autonomicznych księstw. Jest ich dokładnie 7. Można odnieść wrażenie, że chodzi o wielkie terytorium. Tymczasem całkowita powierzchnia Zjednoczonych Emiratów Arabskich wraz z licznymi wysepkami wynosi niespełna 84 tysiące kilometrów kwadratowych. To znaczy, że Emiraty są prawie czterokrotnie mniejsze od Polski. Ten położony nad Zatoką Perską i Omańską oraz graniczący z Arabią Saudyjską i Omanem kraj należy do najbogatszych i najbardziej rozwijających się regionów Azji Zachodniej. Ogromne znaczenie w tym procesie mają wpływy z handlu ropą naftową, sprawiając, że w Emiratach zmienił się diametralnie obraz życia społecznego. Ze znajdujących się na granicy ubóstwa wsi i osad powstały w krótkim czasie współczesne metropolie. Oprócz bogactw ropy naftowej do szybkiego rozwoju przyczyniły się również turystyka, centrum handlowo-finansowe oraz stabilny system polityczny. Zjednoczone Emiraty Arabskie są krajem islamskim. Muzułmanie przybyli w ten rejon w VII wieku, wypierając panujących tam perskich Sasanidów. Pierwszymi muzułmanami byli Charydżyci z Bahrajnu oraz Ibadyci z Omanu. Przypomnijmy, że Charydżyci to jedno z najbardziej skrajnych islamskich ugrupowań religijnych i politycznych, które powstało po bitwie koło Syfinu w 657 roku w kontekście sporu między Alim a Muawiją o przywództwo społeczności muzułmańskiej. Ibadyci natomiast stanowią najbardziej umiarkowany odłam Harydżytów. W XVI stuleciu tereny dzisiejszych Zjednoczonych Emiratów Arabskich zdobyli Portugalczycy, którzy w tym czasie przejęli kontrolę nad handlem w Zatoce Perskiej, tracąc ją z kolei w połowie XVII wieku na rzecz Wielkiej Brytanii. Ze względu na zagrożenie ze strony piratów napadających głównie na statki płynące do Indii, Brytyjczycy zawarli z rządzącymi szejkami poszczególnych plemion układ o protektoracie, który w 1892 roku przyjął formę traktatu Wielkiej Brytanii z Omanem Traktatowym, jak nazywano w tej fazie siedem księstewek sygnatariuszy traktatu. Kiedy rząd brytyjski wycofał się w 1968 roku z zajętego terytorium, powołano do istnienia Federację Emiratów Arabskich, którą wraz z Omanem Traktatowym tworzyły jeszcze Bahrajn i Katar. W wyniku odłączenia się w 1971 roku tych dwóch ostatnich, pozostałe utworzyły istniejące do dziś Zjednoczone Emiraty Arabskie. Poszczególnymi emiratami rządzą emirowie, natomiast na czele całego państwa stoi prezydent. Religią państwową jest islam, ale konstytucja gwarantuje niemuzułmanom wolność wyznania. Mieszkańcy Zjednoczonych Emiratów Arabskich, których liczba przekroczyła już 4,5 miliona, tworzą mozaikę ras i narodów. Prawie 2/3 ludności stanowią obcokrajowcy z innych krajów arabskich oraz Azji, głównie z Indii, Pakistanu, Bangladeszu, Filipin, ale także z Japonii i Korei Południowej. Poza tym około 7% przypada na imigrantów z Europy i Stanów Zjednoczonych. Mimo iż oficjalnym językiem jest arabski, to w biznesie obok tego języka używa się kilka innych – angielskiego, farsi, urdu i hindi. Społeczeństwo Zjednoczonych Emiratów Arabskich jest w zdecydowanej większości muzułmańskie. Prawie 95% mieszkańców wyznaje islam w różnej formie. Dominują jednak sunici, których jest ponad 80%, zaś szyitów około 16%. Poza tym niewielki odsetek stanowią ibadyci. Wśród mniejszości religijnej znajdują się również hindusi. Oficjalnie szacuje się, że chrześcijan jest około 4% ogólnej populacji. Natomiast nieoficjalne dane mówią nawet o milionie wyznawców Chrystusa, z czego najliczniejszą grupę stanowią katolicy. O wielowiekowej obecności chrześcijan na tych terenach świadczą pozostałości kościoła w Al-Hawrze na wyspie Sir Bani Yas, który służył pierwszym chrześcijanom już w III wieku. Współcześnie w Zjednoczonych Emiratach Arabskich istnieje 7 kościołów katolickich różnych obrządków. Działalność religijną wolno im prowadzić w obrębie świątyń i domów parafialnych. Katolickie wspólnoty zakonne zarządzają również 7 szkołami o profilu podstawowym i średnim. Oficjalnie nie wolno im jednak prowadzić działalności typowo misyjnej i nawracać muzułmanów na chrześcijaństwo. Kilka chrześcijańskich kościołów zostało wybudowanych na gruntach ofiarowanych przez rodziny zamieszkałe w Emiratach. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że 31 maja 2007 roku Stolica Apostolska nawiązała stosunki dyplomatyczne ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi. Stolica kraju Abu Zabi jest siedzibą wikariatu apostolskiego Arabii, na czele którego stoi biskup Paul Hinder. Jego zdaniem stosunki z władzami tego kraju są dobre, a rząd prowadzi tolerancyjną politykę wobec mniejszości religijnych. Według hierarchy w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, podobnie jak w większości krajów Półwyspu Arabskiego, panuje względna wolność religijna.
Tu Radio Watykańskie. Audycja księdza Adama Wąsa wobec islamu kończy nasz dzisiejszy program. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.